Tak będę kontynuował temat, który Marcin zaczął. Tak myśmy się znowu nie umawiali, ale to jest to, co mam w sercu, że Marcin mówił o pewnym procesie jakiegoś oczyszczania naszego życia, o jakiejś drodze, która prowadzi do chwały Bożej. I nie wiem, czy jak pamiętacie, jak myśmy tutaj wtedy w trójkę tak stali się, przytulali. Dla mnie to takie jakieś znaczące nabożeństwo. Ja to pamiętam i będę pamiętał to nabożeństwo. I czułem wtedy bardzo obecność Bożą. I wtedy ja mówiłem coś takiego, że my w pewną podróż idziemy z Bogiem. I wierzę, że w tej podróży jesteśmy. Wierzę, że ta podróż trwa. I wiecie, to jest tak, jakbyśmy nakreślili jakiś odcinek, tak? Jest miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Jest miejsce, do którego mamy dojść, tak? Jest miejsce wypełnienia pewnych obietnic, pewnych proroctw, które były do nas jako do Kościoła, ale po drodze jest ten czas, tak? Ten czas, ja ten czas nazywam podróżą. To jest podobna analogia do tego, jak było z Izraelem, tak? Że oni wyszli skądś, oni mieli dojść dokądś, ale po drodze mieli podróż. I wierzę, że dzisiaj trochę więcej wiem o tym, co Bóg mówił wtedy do mnie, a wtedy nie rozumiałem praktycznie wielu rzeczy. Dzisiaj też wielu nie rozumie, ale trochę już rozumie. I to, co wierzę, że przychodziło do mego serca, co Duch Święty przynosił do mego serca, tymi rzeczami chcę się dzielić. I powiem wam tak, dla mnie to jest oczywiste, że w tym momencie Bóg nie jest w stanie nam powierzyć pewnych rzeczy, które nam chce powierzyć. Mówię generalnie o Kościele. Nie mówię indywidualnie o naszym życiu. Mówię o Kościele. Nie jest w stanie. Musi przeprowadzić nas przez pewien proces. To jest to samo, wiecie, co było z Józefem. Niesamowity sen. Niesamowite objawienie. Ale będzie królował, ale będą mu się kłaniać. Ale on nie był w stanie od razu wziąć tego dziedzictwa. Dlaczego? Bo by bardzo narozrabiał. Prawdopodobnie by bardzo narozrabiał. Użyłby w zły sposób autorytet, który chciał mu Bóg dać. Użyłby w zły sposób pozycję, którą Bóg mu chciał dać. Więc Bóg go prowadził, tak? I doprowadził go do miejsca, gdzie był uniżonym człowiekiem, wypróbowanym, złamanym przed Bogiem, który był w stanie użyć później autorytet, by okazać miłosierdzie, by przynosić życie, by nie narobić jakiegoś spustoszenia. I wiecie, parę tygodni temu, kiedy Rob już był i myśmy się tutaj modlili rano i Rob zaczął prorokować do mnie i zaczął mówić o rzeczach, które Bóg chce tutaj uczynić, fantastycznych rzeczach. Ale później zaczął mówić, wiecie, takie słowa, mówi, ale też przyjdą jeszcze ciężkie chwile. Dla Kościoła. I w tym on powiedział takie słowo, które ja chcę dzisiaj troszkę to właśnie o tym powiedzieć. I on powiedział takie słowo do mnie: błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. I wierzę, że jest to słowo, które opisuje coś z tej podróży. Coś, co się będzie działo w tej podróży, w której Bóg nas prowadzi jako Kościół. To są słowa, które Jezus wypowiedział w Mateusza 11. Między innymi jest to zapisane, 6 werset. I to jest wtedy w tym kontekście, kiedy Jan już był w więzieniu chrzciciel i posłał swoich uczniów, tak? Kiedy on już miał pewne zwątpienie. Nie wiedział, czy Jezus jest tym Mesjaszem, czy nie. Czy jego służba miała sens. Miał pewien moment ciężki. Więc on wysyła do Jezusa wtedy, tak? To jest 11 od 2 wersetu, powiedzmy, się zaczyna. Ale dobrze, niech ten będzie. I wtedy Jezus mu odpowiada, tak? Idźcie i mu powiedzcie, ślepi widzą, chromi skaczą i tak dalej, tak? I mówi, a ubogim jest głoszona Ewangelia. I później dodaje, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Też wiecie, to słowo jest w Jana 6,66. Kiedy Jezus pewne nauczanie zaczął mówić, że jest chlebem życia, że jego krew jest prawdziwym napojem. W tym momencie jest napisane, wielu się zgorszyło i odstąpiło od niego. Już nie chodzili za nim. Też jest taki fragment, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów w kontekście krzyża i jego śmierci na krzyżu, gdzie powiedział, wszyscy zgorszycie się. Że w tym momencie wy się zgorszycie. I wiecie, czym jest to zgorszenie? Kiedy ono może być? Wtedy, kiedy mamy pewne wyobrażenie o Bogu. I to jest nasze wyobrażenie. A Bóg zaczyna robić coś inaczej, co nam nie pasuje do obrazu, który mieliśmy. I to jest moment, kiedy ja albo się ukorzę i powiem, ty jesteś większy od mojego wyobrażenia, albo mogę się zgorszyć. Albo mogę się obrazić. Albo mogę powiedzieć, no przepraszam Boże, ale na to to ja już się nie zgadzam. Kiedy ja myślałem o nas, w ogóle jako o Kościele, to myślę sobie tak. My nie zgorszymy się takimi rzeczami jak cuda, jak uzdrowienia. Bo to są rzeczy, których my jako charyzmatycy pragniemy. My się o nie modlimy. My na nie czekamy. My się cieszymy, kiedy coś takiego się dzieje pośród nas. My wielbimy Boga, się cieszymy. Więc co może nas zgorszyć? Myślę, że to, kiedy Bóg naciska na nasze życie, aby nas oczyścić. Jeśli coś w moim życiu jest źle i On przychodzi i wywołuje pewien nacisk na moje życie, to jak ja wtedy odpowiem? Czy będę w stanie ukorzyć się, przyjąć to, oczyścić się i iść dalej z Nim jeszcze bardziej niż wcześniej? Czy powiedzieć Mu, o nie Boże, tego zranienia Ci nie oddam, tej rzeczy Ci nie oddam. I zgorszyć się i zakończyć swoją podróż. I powiem Wam, to są poważne rzeczy. Ja osobiście, jak ja dzisiaj rozumiem w ogóle Kościół, wiecie, charyzmatyczny, my uwielbiamy znaki, my uwielbiamy cuda. My wołamy o te rzeczy. Ale kiedy pojawia się temat świętości, czystości, bardzo często wielu się gorszy. To jest moje doświadczenie. I wiecie, jak ja rozumiem, czy taka sytuacja z Ananiaszem i Safirą może zgorszyć? Jeśli mamy wyobrażenie o Jezusie, który jest świętym Mikołajem, który tylko kocha, który nie ma żadnych wymagań do naszego życia, to w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, czy to nas może zgorszyć? Erl Ostegen kiedyś napisał w książce, że dziękuję Bogu, że chyba nie był w tamtym kościele. I on sobie starał wymyślić sytuację, gdyby on był wtedy w Jerozolimie i gdyby Ananias z Safirą może byli członkami jego rodziny. I on mówi, prawdopodobnie mnie by tam nie było i prawdopodobnie bym chodził na zewnątrz i mówił wszystkim, że oni nie mają miłości. Że co to za sekta? Że tam ludzie umierają. Ale naprawdę to nie jest śmieszne. Ja nie wiem, jak ja bym się zachował, tak? Czy sytuacja kobiety Jezebel, o której Jezus mówi, może zgorszyć? Kiedy Jezus mówi, że przyjdę, rzucę ją na łoże, ja tak to rozumiem, jak jakąś chorobę, dzieci jej zabiję na śmierć i wszystkich, którzy z nią brali udział w jej grzechach, wtrącę w ucisk i poznają wszystkie zbory, że jestem ten, który bada serca i nerki i oddam każdemu według waszych uczynków. Taki obraz Jezusa może zgorszyć. I ja kiedyś, powiem wam, byłem może nie zgorszony, ale byłem zaszokowany tym obrazem Jezusa. Kiedy sobie uświadomiłem, że to jest naprawdę Jezus, że to On mówi i że to On robi te rzeczy w swoim Kościele. Oczywiście On to wszystko robi w jednym celu. Żeby Jego chwała mogła być pośród nas. Żeby Jego obecność była. Ale żeby to się działo, jest wymaganie czystego życia. Jest wymaganie świętości. I tak jak ja dzisiaj rozumiem tą podróż, jest to proces, w którym Bóg będzie konfrontował wiele rzeczy w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszych postawach. Nie jest to po to, aby nam wyrządzić zło. Jest to po to, by nas oczyścić, aby później mógł nam powierzyć swoją chwałę, swój autorytet, wielką moc Ducha Świętego. To jest naprawdę moja wiara. I powiem wam, że tak uważam, że my jako liderzy, naszą największą odpowiedzialnością jest iść w tym za Nim. I zachęcać resztę, byśmy szli. Nie wiem, co jeszcze będzie się działo. Ale musimy być gotowi na to, że Jezus może mówić rzeczy, które nie będą nam się bardzo podobać. Czy mamy dzisiaj gotowość na to? Czy to jest nasza postawa stanąć przed Nim i powiedzieć, pozwalamy Ci rozprawić się z wszystkim, z czym chcesz się rozprawić? W jaki sposób On to robi? Przez miecz słowa. Przez słowo, o którym jest powiedziane, nic nie może się przed Nim ukryć. Wszystko jest jawne. Wszystko jest przed Nim obnażone. Jest to słowo, z którym On chce przychodzić. Tak jak mówiłem, to, co mi do serca przychodzi, często to jest analogia właśnie do Izraela. I przeczytam z 8 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, parę wersetów. Od 1 do 5 może. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Tu jest coś powiedziane o tej drodze. Tu jest powiedziane o tym, że Bóg specjalnie sprawiał pewne okoliczności, aby zobaczyć, co jest w ich sercach. Zanim On ich chciał wprowadzić do tej pięknej ziemi, On chciał wiedzieć, mogę im zaufać, mogę ich tam wprowadzić, będą mi służyć, będą mnie kochać, będą mi wierni. Wiemy, jak im dla nich się to skończyło. W większości z nich nie upodobał sobie Pan. Tak? Dlaczego? Z powodu narzekania, z powodu szemrania, z powodu pożądania różnych rzeczy. Im się nie podobało to, co Bóg robił pośród nich. I to jest to miejsce, gdzie my możemy się zgorszyć. Rozumiecie? My chcemy przebudzenia. Mogło przed chwilą być nabożeństwo, jak Bóg przyszedł, ale czad. A za parę dni Bóg sprawia taką okoliczność, i to On to sprawia, żeby zobaczyć, co jest w naszych sercach. Czy będzie dalej pokora? Czy będzie zaufanie? Czy wyjmiemy miecze i będziemy się naparzać? Fragment kolejny, który przychodzi mi do serca, który wierzę odnosi się do tego, co Bóg teraz robi pośród nas. To jest Izajasza 40 rozdział, bardzo znany. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, od 1 wersetu, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Przepraszam. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wiemy, że to jest coś, co spełniało się w służbie Jana Chrzciciela. Że on dosłownie głosił, tak, te słowa zapisane tutaj w proroczy sposób wcześniej, zanim on jeszcze był na ziemi. I kiedy on przyszedł, on był wypełnieniem tych słów. I wiecie, tutaj mowa jest o tym, że jest przygotowana droga. Końcem tej drogi jest to, że objawia się chwała, którą ujrzy każde oko. Tą chwałą była służba Jezusa. Tą chwałą było zwiastowanie Ewangelii przez Jezusa ze znakami, z cudami, z wszelką mocą. Ale drogą do tego było to, że wszystko musiało być zrównane. Że wszystko, co wyniosły, że każda góra, wszystko musiało się uniżyć. Musiało się zrównać. W jaki sposób to się działo? Przeczytajmy. To jest Łukasza, chyba 4 rozdział. Jak nie, to zaraz znajdziemy, ale chyba Łukasz 4. Wcześniej, 3 rozdział. I teraz to jest bardzo ważne. Teraz to, co będziemy czytać, to jest wypełnienie tego, o czym była mowa. To jest to wyrównywanie gór, pagórków, dolin. Wiecie, to jest tak, że Bóg ustanawia pewien poziom i teraz to my mamy się do tego poziomu dostosować. Wiecie, ja miałem taki obraz jak nieraz w cyrku, że coraz niżej poprzeczkę i przechodzą, tak? I każdy musi tak przejść. I wierzę, że to wymaga uniżenia od każdego z nas. Tak się nie przejdzie. Trzeba się uniżyć. Od 1 wersetu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, mogę sobie odpuścić ten pierwszy raz, za arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą Ukrainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów. I teraz to jest to, to jest ten traktor, tak? Ten walec, który jedzie i wyrównuje. To jest właśnie teraz to, co on robi. Mówił więc do ludu, do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To spowodowało reakcję. Takie poselstwo spowodowało reakcję. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? Oni naprawdę zostali przejęci. Dlatego, że Duch Święty, on po prostu szedł za tym słowem i on naciskał na ich serca. Więc oni się pytają, to co mamy robić? A on odpowiadając rzeki, kto ma 2 suknie, niechaj da temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla nas, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I to było te prostowanie. To było te wyrównywanie wszelkich pagórków, dolin w życiu ludzi. To były proste rzeczy. To były proste rzeczy. To było sprowadzenie życia do poziomu sprawiedliwości w oczach Bożych. To było proste. To było proste. I później było to objawienie Jezusa, Jego służby i chwały, którą każdy oglądał. Ale to było poprzedzone przez te wyrównanie, że Izrael się ukorzył na wielką skalę. Jeszcze, o ile pamiętam, ktoś mówił, że Jordan jest miejscem właśnie depresji, że jest najniższym miejscem w Izraelu. Więc to też tak jakby mówi o tym miejscu uniżenia i miejscu ukorzenia. Że żeby doświadczyć Bożej chwały, my potrzebujemy mieć serce uniżone, ukorzone. Serce, które daje się oczyścić. Które daje się oczyścić. Co jest naszym tak jakby tą linią równości? Ja wierzę, że to słowo. Wierzę, że to słowo. Że to wszystko, co w naszym życiu gdzieś jest tu albo tutaj, Bóg chce wyrównać. Abyśmy żyli tak, jak to słowo mówi. Abyśmy tak żyli, jak On nam przykazał. I wierzę, że On nam do tego daje łaskę. Tak, że Duch Święty, który mieszka w nas, On jest uzdolnieniem do takiego stylu życia. Oczywiście to wymaga zaparcia się starego życia, to co Kuba głosił, tak, jakiś czas temu, są bardzo ważne rzeczy, dlatego że jest konflikt. Duch Święty może przyjść i mówi do ciebie, to co też Marcin mówił, tak? On to nie robi tak, że wykręca ci rękę, powala ci i każe ci tak żyć. On przychodzi, dotyka czegoś, mówi: słuchaj, tutaj trzeba coś oczyścić, tu trzeba coś zmienić, tu trzeba coś naprawić. I jak zareagujemy? Kiedy reagujemy, pozwalamy Jemu przemieniać nas, aby Jego obecność jeszcze bardziej była w naszym życiu. To jest Jego cel. My musimy to wiedzieć. To jest ku dobremu. Za każdym razem, kiedy odpowiemy we właściwy sposób na to, co On czyni, uniżymy się, pozwolimy się oczyścić, więcej Jego obecności będzie w naszym życiu. Też wiecie, obraz, który mi się przypomniał w tym wszystkim, jest takie miejsce, gdzie Dawid miał walczyć z Goliatem. I tam jest taka scena opisana, jak Dawid przychodzi do strumienia i wyjmuje 5 gładkich kamieni, wkłada do torby i idzie. I wiemy, jaki był finał. Było po Goliacie. I kiedyś Duch Święty, wierzę, przemówił do mnie i powiedział tak: Dawid jest obrazem Jezusa, strumień to jest Duch Święty, a 5 gładkich kamieni to jest 5 służb. I później zadał mi pytanie: jakie są gładkie kamienie? Które to są gładkie? Te, które przez długi czas leżały w strumieniu, także On mógł je wygładzić. I wierzę, że to jest obraz właśnie tego, co Marcin dziś też mówił o naczyniach. Jeśli chcę być użyty przez Boga do wielkich rzeczy, ja muszę pozwolić w swoim życiu, by Duch Święty płynął przez moje życie. Oczyszczał to wszystko, co mu się nie podoba. Złe postawy, złe ambicje, złe rzeczy jakieś, cokolwiek. On chce płynąć i oczyszczać. A Jezus chodzi po brzegu i się patrzy. I powiem wam, jak będziemy gładcy, to jest niemożliwe, żeby On się nie skusił, żeby walnąć nami Goliata. To jest niemożliwe. On pragnie to robić, ale potrzebuje czystych serc. Wiecie, naprawdę mnie to bardzo świadectwo przeraża o mężach Bożych, którzy upadali. Derek Prinson kiedyś powiedział takie słowo, powiedział tak, widziałem wielu, wielu, na których Duch Święty zstępował z namaszczeniem. I mówi, bardzo niewielu z nich dzisiaj ma namaszczenie. To jest naprawdę coś, co powoduje bojaźń w sercu. Też taką miałem kasetę, Harold Eberly chyba się nazywał, co pięć bukłaków taką książkę napisał. Ja po tej kasecie byłem na kolanach, naprawdę. Tak przyjęto. On opowiadał właśnie takie historie o ludziach, którzy byli, super rzeczy robili i skończyli w straszny sposób. Dlatego, rozumiecie, Bóg nas chce przygotować na te rzeczy. Żebyśmy my później, żeby to nie było dla nas na szkodę. I to, co ja mówiłem, ja mam taki obraz, jak Jezus, tak? On miał tą grupę tych 12. Judasz, wiadomo, tak? On odpadł. Później wzięli na jego miejsce innego. Ale on miał grupę ludzi, którą szkolił, trenował, tak? I on wiedział, że może im to powierzyć. I wiecie, co jest ciekawego? Oni, gdy to wzięli, im się przebudzenie nie skończyło za rok i dwa. Wszyscy z nich doszli do miejsca, po prostu Jan chyba, tak? Śmierć naturalną. Reszta umarła męczeńsko, ale oni żyli z Bogiem do końca swych dni. Tak jak Paweł mówi, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, tak? Wypełniłem powołanie. Jemu się nie skończyło po roku czy dwóch. Ale Bóg go kilkanaście lat przygotowywał. To nie jest tak, że on się nawrócił, zaraz zaczął służyć. Ale mówi, Duch Święty mnie skierował tam. Mówi, ja nie radząc się ciała i krwi, poszedłem za nim. Kilkanaście lat gdzieś był. I po prostu Bóg go ćwiczył i trenował, tak? I to samo się dzieje dzisiaj w naszym życiu. I wiecie, postawa, którą mamy mieć, wierzę, że taki werset mi przyszedł do serca z Hebrajczyków 3, Hebrajczyków 3 rozdział, 7 werset, 7-8 werset. Wierzę, że to jest postawa, którą w tej podróży powinien mieć każdy z nas. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie, nie wejdą do odpocznienia mego. Więc tu są słowa, że kiedy dzisiaj będziemy słyszeć, że Duch Święty mówi, to żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. I tu jest też to miejsce, gdzie mogę się zgorszyć. I chcę podkreślić, to nie są rzeczy, które są przyjemne do słuchania. Jeśli trwałem w czymś, co jest złe przez długi czas i nagle przychodzi słowo, które to konfrontuje, pierwsza moja reakcja może być to, że ja się mogę rozgniewać. Mi się może to kompletnie nie podobać, że Bóg chce się tym zająć. I jeszcze o wiele łatwiej by było, gdyby sam Bóg w postaci Jezusa przyszedł i mi to robił, a jest trudniej, kiedy to robi przez braci i siostry albo przez liderów w kościele, którzy też nie są doskonali. Ale najważniejsze jest to, czy to mówi Duch Święty. Czy to jest słowo, które przychodzi od Ducha i czy możemy tutaj sprawdzić, że to się zgadza. To jest najważniejsze. Wiecie, słowo, które ja na przykład mówiłem tydzień temu, ja jestem pewien, że to Duch Święty mówił. Naprawdę, ja nie miałem żadnego kazania jeszcze rano w niedzielę. Po przebudzeniu je dostałem. I ja czułem namaszczenie niesamowite. Inni ludzie też mi to mówili. I mogą być pewne rzeczy w tym kazaniu, które się mogą nie podobać. Ale ja nie mogę za nie przepraszać. Dlatego, że ja wiem, że one się zgadzają z tym słowem. I to, co ja wiem, że Bóg będzie chciał prostować rzeczy w małżeństwach, w domach, tam w relacjach, tutaj, że On na te różne rzeczy będzie naciskał, abyśmy mogli odziedziczyć to, co nam obiecał. I powiem wam, wierzę, co Bóg będzie robił, kiedy my Mu się poddamy. To też na modlitwie rano mi to przychodziło bardzo mocno do serca. Bóg mnie dotykał. Wierzę, że On chce przyjść z czasem takiego błogosławieństwa, jak powiedział do Izraela, wszyscy wokół będą wam zazdrościć. Czy On nie powiedział, że jeśli my się ukorzymy pod Jego ręką, to On nas swojego czasu wywyższy? Czy On dzisiaj nie jest tym Bogiem, który sprawił, że w Izraelu nie było ani jednej osoby chorej, ani jednej bezpłodnej? Którzy mieli wszystkiego tak? Czy to nie jest nasz Bóg, który sprawił, że wszyscy ich się bali, a wrogowie uciekali? To jest miejsce, do którego On nas prowadzi. To jest miejsce. Ale drogą jest, On mówi, ukłuście się pod moją ręką. Uniście się. Pozwólcie mi was oczyścić. A zobaczycie, co ja mogę zrobić. W Efezjan w 5 rozdziale też jest mowa o tym procesie. Od 25 może. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Słuchajcie, to jest proces, w którym jest cały Kościół Jego. Cały Kościół. To jest powiedziane, że On najpierw krwią wziął go dla siebie, kupił, ale w pewnym celu. Później mówi, ja go oczyszczam kąpielą swojego słowa i to jest dalej w jakimś celu, aby był święty, czysty i wypełniony Jego chwałą. Taka jest Jego droga. I to jest wspaniałe. Ale kiedy przychodzi ta kąpiel, nie wydaje nam się jeszcze wtedy, że to jest wspaniałe. Ale my musimy mieć świadomość, że to jest w tym celu, by Jego chwała się objawiła. By Jego chwała się objawiła. To jest w tym celu. To wszystko, wiecie, za każdym razem, kiedy On przychodzi do naszego życia, do mojego, do kogokolwiek z was i na te rzeczy naciska, to my musimy mieć świadomość, to jest wszystko po to, żeby Jego chwała była w moim życiu. Żeby był naczyniem, którą chcę potężnie użyć. To jest tylko po to. To jakiś moment może poboleć, ale to jest tylko po to, żeby On naprawdę siadł na tronie mego serca i życia. Rozlał swoją miłość, rozlał swoje życie, żeby czynił przeze mnie swoje rzeczy. Powiem wam takie świadectwo, smutne, ale wam powiem, tak czuję, żeby powiedzieć. Rob nam je opowiedział. On brał udział już w różnych poruszeniach Bożych. I było pewne poruszenie w Nowej Zelandii, w kościele, gdzie on był. I mówi, zaczęło się poruszenie Boże. Duch Święty zaczął działać. I mówi, to co się stało, że mówi, Bóg przynosił mocne poselstwa, radykalne poselstwa, konfrontujące pewne rzeczy, to o czym dziś rozmawiamy. I mówi, na pewnym spotkaniu stało około 30 osób w tym kościele. I zaczęło publicznie przeciwko liderom, co wy robicie, co tu się dzieje. I zaczęli robić takie rzeczy. Kilka dni później, tak, to było. Że była konferencja w tym mieście, przyjechał prorok gdzieś skądś indziej. I wielka konferencja. I poszedł pastor tego zboru z Robem na tą konferencję, we dwóch. Tak poczuli, żeby pójść. I wiecie, poszli, siedli na samym końcu, to było ileś tysięcy ludzi, tak? Duże zgromadzenie. I ten usługujący człowiek prorok zszedł ze swego miejsca, przeszedł między rzędami, pokręcił się, przyszedł do nich, Rob brał w tym udział. Stanął przed ich dwójką i mówi tak. Pan do was mówi, wy musicie stać i wytrwać. A ci, którzy walczą, napluje im w oczy i usunę. Przyszło następne nabożeństwo. Tych 30 znowu wstało i zaczęli się między sobą kłócić. Między sobą. Wszyscy patrzą, co oni robią. Oni między sobą. I w jednej chwili wszyscy wyszli. Nigdy więcej żadna z tych osób nie wróciła do zboru. W ciągu 2 tygodni przyszło 60 nowych osób. A zbór ten urósł do 540 w niedługim czasie. Co się stało? Tych 30 się zgorszyło. To jest to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Ja absolutnie nie chcę nikogo straszyć. Powiem wam, ale ja sam mam bojaźń. Bo wiem, że jeśli Bóg przychodzi i On zaczyna rzeczy robić, to jeśli ja Mu stanę na drodze, to będę miał problem tak samo jak każdy z was. Bo On dla mnie jednego, Piotrek Jęczeń, nie jest tak ważny, żeby On dla mnie zmienił swoje plany. I Piotr Jęczeń nie jest tak silny, aby on się ze względu na mnie wycofał. On mówi, jeśli ty chcesz ze mną iść w tym, co ja robię, to dołącz do mnie na moich zasadach, z uniżonym sercem. I pozwól mi iść. I wierzę, że to jest naprawdę to, co się teraz dzieje. Jesteśmy w pewnej drodze. I wierzę, że będą przychodzić poselstwa, które się mogą wielu z nas nie podobać jeszcze. I wierzę też, że taką powinniśmy mieć postawę, że jeśli będziemy widzieć, że ktoś z nas będzie przez coś przechodził, to nie mamy się wynosić i myśleć, ale po prostu my jesteśmy lepsi. Tylko mamy wszyscy modlić się o te osoby, aby przeszły przez to, co się dzieje. Bo za chwilę może ty będziesz przechodził. Bo za chwilę może Bóg ciebie dotknie i twojego życia, żeby coś wyprostować. Dlatego tu wszyscy też potrzebujemy wiele miłości, cierpliwości i stać za sobą w tych dniach. Modlić się o siebie. Aby nikt nie odpadł, ale żebyśmy wszyscy doszli do miejsca, do którego nas prowadzi. I powiem wam, Rob ciągle nam to podkreśla. Ja też wierzę, że Bóg mówi o tym. Tu nie chodzi o jakieś małe rzeczy. Bóg nas przygotowuje do czegoś ogromnego. I wierzę, tak jak Rob mówił, że to będzie poruszenie dni ostatnich, które się już nie skończy. Ja wierzę w to. Ja zawsze to miałem w sercu. Zawsze miałem w sercu. Zawsze miałem w sercu, że jak to się zacznie, to się nie skończy. Że my odejdziemy z tym do Pana. Dlatego też jest okres przygotowania długi. Bo On musi nam zaufać, żeby nam powierzyć te rzeczy. Jeszcze z Tymoteusza przeczytam. 4:2 Tymoteusza. To jest wskazanie Pawła do Tymoteusza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny, we wszystkim cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. I wiecie, też Derek Prince kiedyś tak powiedział, w jakimś kazaniu mówi, ile z osób, które idą do kościoła, oczekują tego, że będą karcone, gromione i napominane. to są rzeczy, które też dzieją się w Kościele. Oczywiście super są nauczania takie. Ja uwielbiam je głosić też. O miłości Ojca to jest standard. W każdym Kościele możesz wyjść, głosić. Wszyscy Cię kochają. Wszyscy później, bracie, ale słowo po prostu mówię Ci. Czad. Wszyscy to lubią. I to oczywiście, to ma mieć miejsce. My mamy znać Jego miłość, my mamy znać Jego łaskę. Ale Kościół to jest też miejsce, gdzie Bóg nas wychowuje, gdzie nas oczyszcza i gdzie konfrontuje pewne rzeczy. I wtedy nie mamy się obrażać, że On to robi. Okej? Nie mamy. Dlatego, że to jest też Jego miłość. To jest to, co marci. No, bez sensu, no ciągle, jak sobie wyobraziłem faktycznie, no, dziecko ciągle na Disney jakby jechało. No nie wyobrażam sobie, gdzie by zaszło to dziecko. Tak? No. I wiecie, tak samo u nas, słuchajcie, my nie wierzymy w bezstresowe wychowanie, prawda? A w Kościele wierzymy? Jeśli to nie działa w sferze naturalnej z dziećmi, to uważacie, że to działa w Kościele? Jeśli jest tylko to, że mówimy, nie ma żadnych konsekwencji. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nieważne, jak żyjesz. Bóg dał ci łaskę. Możesz grzeszyć i tak idziesz do nieba. Co to spowoduje? Katastrofę spowoduje, tak? Dlatego Bóg, On też jest element, słuchajcie, w nauczaniu apostolskim. Jest element bojaźni Bożej. Jest element mowy o świętości Bożej. Jest mowa o Jego sądach. Jest miejsce na to wszystko. Na równowagę. Tak? Wiecie, kiedy na przykład Paweł, i to są właśnie te momenty, gdzie my możemy się obrazić. Ale to jest coś, co jest zgodne z tym słowem. Myślę, że tyle, że skończymy.